Chciałbym podczas dzisiejszego dzielenia się zaproponować wam kilka myśli, kilka perspektyw, które mogą być przez was rozwijane w ciągu tygodnia. Pamiętamy o tym, że tak naprawdę wysiłek, który wkładamy w pracę, ma wpływ przede wszystkim na nas. Droga zmienia wędrowca. W związku z tym kilka wskazówek na drogę. Dziękuję. A jednak, kilka wskazówek na drogę. Posłuchajcie, w biblijnej opowieści Bóg, stwarzając człowieka, stwarza go jako mężczyznę i kobietę. Czyli tworzy jedność w różnorodności. Coś, co będzie takim podstawowym wzorcem, podstawowym paradygmatem we wszystkich biblijnych opowieściach, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Świat, który został stworzony, również został stworzony jako relacyjny ekosystem, jako jedność złożona z różnorodnych, wspierających się, wchodzących ze sobą w najrozmaitsze relacje, a części. Jedność w różnorodności. Tak samo, kiedy przejdziemy do tematu miłości w Nowym Testamencie, to jest również jedność w różnorodności. Jeżeli druga osoba, z którą jesteś w relacji, jest twoim odbiciem, to tak naprawdę kochasz swojego klona, kochasz samego siebie. Jesteśmy różni. I to jest bogactwo w tych naszych relacjach. To jest bogactwo miłości, to jest bogactwo przyjaźni, to jest bogactwo najrozmaitszych więzi, które budujemy w naszych zespołach, w różnych środowiskach. I ten obraz, ten podstawowy wzorzec jedności w różnorodności widzimy zarówno w opisie stwarzania w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, jak i w drugim rozdziale, kiedy przechodzimy do opisu ogrodu i człowieka, który dostaje od Boga powołanie w tym ogrodzie, żeby się nim opiekował, tym harmonijnym, relacyjnym ekosystemem, aby go uprawiał i strzegł. Spróbujcie pociągnąć sobie tę myśl. Studiując Biblię, zwracajmy uwagę na ten podstawowy wzorzec, bo on nam może bardzo wiele rzeczy wytłumaczyć i popchnąć nas w kierunku ciekawych interpretacji, które być może bez tego wzorca nam umykały. Teraz tak, jeżeli Bóg powołuje nas do czegoś, Bóg nas do tego wyposaża. Również stwarzając człowieka do tego, żeby uprawiał i strzegł tę rzeczywistość ogrodu, w której go umieścił, a rzeczywistość świata, w którym nas umieścił, Bóg wyposaża nas w takie zdolności i w takie możliwości, abyśmy byli w stanie temu naszemu powołaniu sprostać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się może w taki troszeczkę nietypowy sposób przyjrzeli temu wyposażeniu, które Bóg nam dał. Bóg nas wyposażył w dwa różne sposoby postrzegania rzeczywistości. Z jednej strony postrzegamy rzeczywistość tak, aby być w stanie rozróżniać. Jeżeli patrzę na świat, patrzę na rzeczywistość z takiej perspektywy, potrafię rozróżnić poszczególne elementy. Jeżeli je rozróżnię, potrafię je ponazywać. Jeżeli potrafię je ponazywać, zobaczcie, że to się stają elementy, które mogę przedstawiać, którymi mogę w cudzysłowie manipulować, mogę budować z nich nowe całości, mogę tworzyć z nich narzędzia, dzięki którym będzie się rozwijała nauka, ona zaowocuje propozycjami tworzenia takich narzędzi, ale tak naprawdę w ten sposób dojdziemy do postępu, który z jednej strony, jak każde zjawisko, wszystko zależy od serca człowieka, biegnie szybciej, dalej, więcej, a biegnie w kierunku większego bezpieczeństwa, większej wygody, ale i większej niezależności. To jest jeden sposób postrzegania rzeczywistości. Drugi sposób postrzegania rzeczywistości, który mamy wpisany w nasze ciało, wpisany w nasz mózg, zaraz do tego przejdziemy, to jest sposób postrzegania rzeczywistości jako jednej całości. Widzę pewną całość i skupiony jestem na tu i teraz. Tutaj byłem w stanie rozróżniać i to mi umożliwiało pewien rodzaj wyborów, pewien rodzaj przestawiania elementów, które byłem w stanie wyodrębnić i patrząc w ten sposób byłem zorientowany na, przede wszystkim na przeszłość i przyszłość. Tu jestem zorientowany na teraźniejszość, widzę całość relacyjną. Szukam tego, czy doświadczam tego, co jest wspólne. Bez rozróżniania. To leży za mną. I tak naprawdę to, co wam przed chwilą opisałem, to jest opis dwóch sposobów postrzegania rzeczywistości, które są wbudowane w nasz mózg. Mieliśmy w latach 90. zalew takiej pop psychologii, która bawiła się rozróżnianiem pomiędzy prawą i lewą półkulą, a gdzie lewa półkula miała za coś odpowiadać, prawa miała odpowiadać za coś innego, lewa za to, co jest logiczne, a ponazywane za język, prawa za to, co jest sztuką i tak dalej, i tak dalej. Coś, co później zostało mocno zdyskredytowane przez naukę, w związku z tym tego typu tematy odeszły do lamusa, natomiast od jakiegoś czasu znowu naukowcy zaczynają do tego tematu wracać i prostować pewne rzeczy, które się gdzieś zakorzeniły w naszym myśleniu. Sam uczestniczyłem w takich szkoleniach, gdzie ktoś przyjeżdżał do szkoły i prezentował taką wizję rzeczywistości, która nie do końca okazała się prawdziwa. Tak naprawdę to, w jaki sposób dzisiaj patrzymy na sposób funkcjonowania tego wyposażenia, który Bóg nam dał w nasze głowy, a podstawowa różnica nie polega na tym, że jedna część mózgu zajmuje się pewnymi rzeczami, inna część mózgu innymi, ale że w każdą naszą aktywność są zaangażowane obie półkule. To, co one wnoszą, to inny sposób postrzegania. Coś innego zauważamy. Jeżeli patrzymy na mowę i na język, no to przede wszystkim rozróżniamy z punktu widzenia tej lewej naszej półkuli, rozróżniamy poszczególne elementy, a więc jesteśmy skupieni na słowach. Tutaj, patrząc z perspektywy prawej półkuli, jesteśmy skupieni na intonacji, na metaforach, na niuansach, które tworzą kontekst tego, co zostało wypowiedziane. Dlatego, że nie same zdania, które jesteśmy w stanie zbudować z poszczególnych elementów, niosą w sobie znaczenie, ale sposób, w jaki zostały wypowiedziane, może to znaczenie zmienić i to w znaczący sposób. A zwróćcie proszę uwagę, że jeżeli chodzi o nasze wywiązywanie się z powołania, które Bóg przed nami stawia, obie te perspektywy na rzeczywistość pomagają nam zrealizować dwie strony tego powołania. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, jesteśmy w stanie rozwijać naukę, jesteśmy w stanie działać coraz sprawniej. Z drugiej strony mamy postawę w stosunku do Boga, w stosunku do innych ludzi, dzięki którym budujemy zdrowe relacje. A więc tutaj możemy powiedzieć, używając innego języka, że możemy się skupiać na tym, co, nad czym pracujemy, a tutaj nad tym, jak pracujemy nad tym. I teraz zwróćcie proszę uwagę, że w zależności, że te nasze zdolności, te nasze umiejętności nie są czymś stałym. Nieużywane umiejętności zanikają. mój przyjaciel, który jest cudzoziemcem, znakomicie mówił po polsku. Po kilku latach pisze do mnie: wybacz, ale będę pisał do ciebie po angielsku, bo mój polski już nie jest tak dobry. Rozmawiam ostatnio z moim kolegą, który jest muzykiem i mówi: wiesz co, ja już nie grałem tyle lat, że już nie potrafię czytać nut. Kiedyś to było coś oczywistego dla niego. Posługiwanie się językiem w płynny sposób, umiejętność czytania z nut, ale zaniedbywane umiejętności słabną, a w końcu zanikają. Podobnie to, co ćwiczymy regularnie, wysiłek, który wkładamy w rozwijanie pewnych umiejętności. Znowu wrócimy do tego, że to droga zmienia wędrowca. Wysiłek, który wkładam w ćwiczenie pewnych zdolności, w rozwijanie pewnych predyspozycji, zaowocuje tym, że określone części mojego mózgu szybciej, bardziej się rozwijają, coraz łatwiej jest mi wykonywać zadania, do których dane umiejętności były mi potrzebne. Ale teraz zwróćmy uwagę na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o rozwój człowieka. Zaraz przejdziemy do fragmentu, nad którym będziemy pracowali, także uspokajam tych, którzy zastanawiają się, po co przyniosłem Biblię. A jeżeli patrzysz na małe dziecko postrzega świat przede wszystkim w taki sposób. Ono się dziwi. Ono widzi całość. Próbuje ją zrozumieć. Ale najpierw to jest zadziwienie i to jest taka perspektywa postrzegania rzeczywistości, która jest jedną wielką, zadziwiającą całością. No i dziecko idzie do szkoły. I teraz w szkole uczymy go przede wszystkim tych umiejętności rozróżniania. Dziecko uczy się liczyć, uczy się słów, ze słów uczy się budować poprawne zdania. Ćwiczymy rok po roku przez kilkanaście lat konkretny rodzaj umiejętności, które są owocem tego typu postrzegania rzeczywistości. To masz, każdy z nas, w sobie. Siłą rzeczy będziesz to rozwijała, będziesz to rozwijał, uczestnicząc w tak, a nie inaczej zbudowanym systemie edukacji. Natomiast zwróćcie proszę uwagę, że jeżeli jednocześnie dziecko nie uczestniczy w jakichś zajęciach artystycznych, to tamta wizja, tamto zadziwienie światem, tamten sposób odbierania rzeczywistości może coraz bardziej słabnąć na rzecz wyspecjalizowania się w rozróżnianiu, w używaniu elementów, które są owocem ponazywania pewnych klocków, z których budujemy naszą rzeczywistość. I teraz przechodzimy do naszego życia duchowego. Zauważcie, ta sama zasada. A rozwija się w tobie to, czemu poświęcasz swój czas, swoją uwagę. Albo taka wizja rzeczywistości, świata, w którym żyjesz, relacji z Bogiem, z innymi ludźmi, w które wchodzisz, które można ponazywać, pozamykać w katechizmie, w dogmatyce, albo taki sposób postrzegania rzeczywistości, który zaowocuje, użyjmy takiej metafory, postawą psalmisty. Stoję w zachwycie przed światem, który postrzegam. Ten zachwyt prowadzi mnie ku uwielbieniu. Ten sposób postrzegania rzeczywistości popycha mnie do konkretnego działania. Zmieniamy rzeczywistość. Ale zobacz, że w Biblii od samego początku, dlatego że Bóg wiedział, w jaki sposób jesteśmy stworzeni przez Niego, w związku z tym wiedział, jakie pułapki związane są z każdą z tych perspektyw i czego będziemy potrzebowali. Jeżeli w tym kontekście patrzymy na instytucję sabatu, zobacz, jakiego znaczenia nabiera sabat. jeżeli w naturalny sposób jesteśmy aktywni i pracujemy na rzecz tego, żeby żyć wygodniej, bezpieczniej, dostatniej i tak dalej, przemieniamy rzeczywistość. Dzięki takiej perspektywie jest to możliwe. Masz takie wyposażenie. Jeżeli w nie inwestujesz i je rozwijasz, będzie to dla ciebie możliwe. Ale w regularnych odstępach czasu, co 7 dni, powinniśmy odłożyć przemienianie rzeczywistości i pozwolić na to, żebyśmy to my byli przemieniani. Potrzebujesz tego dla złapania równowagi w swojej postawie względem świata, względem Boga, względem innych ludzi. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, wersety od 7 do 14. Spróbujmy spojrzeć na ten fragment w kontekście tego, o czym dotychczas mówiliśmy. Czytamy tam takie słowa. Mojżesz mówi do Izraela: gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana Boga twego za tę piękną ziemię, którą ci dał. Ale uważaj, żebyś nie zapomniał Pana Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, aby serce twoje nie stało się wyniosłe i abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Zobacz, jakiego znaczenia nabiera ten fragment, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób człowiek został wyposażony, żeby postrzegać rzeczywistość i ku czemu ze względu na jego serce będzie go ciągnęło. Spójrz w tym samym kontekście na opowieść z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Drzewo rozróżniania tego, co jest pożyteczne, co jest szkodliwe. Po ten owoc sięgnął człowiek w ogrodzie Eden w ramach tej biblijnej opowieści. Czyli siłą rzeczy człowiek od samego początku miał tendencję, żeby się zwracać ku temu, co umożliwi mu, i nie ma w tym nic złego. Jak długo nie zapominamy naszej właściwej postawy w stosunku do świata, którym mamy się opiekować, a nie wykorzystywać go, Boga, który nas wyposaża i daje nam siłę, zdolności i możliwości, żebyśmy byli w stanie żyć i kreować tę rzeczywistość, której jesteśmy częścią. Natomiast od samego początku i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie widać ostrzeżenia przed tym, żeby się nie skoncentrować, nie rozwinąć tylko jednego sposobu postrzegania rzeczywistości, który spowoduje, że będziemy żyli wygodniej, bezpieczniej, dostatniej i zapomnimy Pana, zapomnimy innych ludzi, relacje z nimi staną się czymś podrzędnym i służebnym w stosunku do tego, co ja z tego mam, czy to mi przynosi jakąkolwiek korzyść. Jeżeli przestaje mi to przynosić jakąkolwiek korzyść, to jest powód do zerwania tej relacji. Zobacz, ile przypowieści w Nowym Testamencie jest poświęconych też temu tematowi, gdzie mamy właścicieli, którym tak pole obrodziło, że teraz się zastanawiam, co ja teraz będę z tym robił. O, wiem, poburzę stare stodoły, zbuduję nowe. Zapomniałeś o właściwej perspektywie. Bardzo wiele jest takich przypowieści, które ostrzegają przed skupieniem się na gromadzeniu bogactw, na zwiększaniu możliwości, które są w zasięgu twojej ręki, zapominając przy tym o zrównoważonym życiu, o drugiej stronie medalu, która jest związana z właściwą postawą. Pamiętaj, żebyś, kiedy będziesz żył coraz dostatniej, coraz bezpieczniej, coraz wygodniej, mówi Mojżesz w 5 Księdze Mojżeszowej, a w Księdze Powtórzonego Prawa w 8 rozdziale, pamiętaj, żebyś nie zapomniał Pana, bo to będzie droga do twojej katastrofy. Rzeczywistość nie nagnie się do twoich pragnień, do twoich życzeń. Ty musisz umieć w tej rzeczywistości odnaleźć się tak, aby oddawać Bogu chwałę i w pracowitości wypracowywać to, czym będziesz w stanie dzielić się i wspierać i pomagać innych ludzi. Czy żyjemy zrównoważonym życiem? Kiedy patrzymy na te fragmenty, czego potrzebowalibyśmy, aby nasze życie było bardziej zrównoważone? Przede wszystkim, myślę, jednym z takich czynników, do których wracam w trakcie tego mojego dzielenia się z wami przemyśleniami, które wyciągam z Biblii, z poznawania Boga, to jest temat otwarcia oczu. Kiedyś miałem takie kazanie, opowieść o otwartych i zamkniętych oczach. Znowu, na tę samą opowieść z Ogrodu Eden, tam jest tyle warstw, tyle poziomów, tyle treści dotyczących naszej kondycji, naszych potencjalnych problemów i pułapek, ale też i wierności Boga, walki w naszym umyśle o prawdziwy obraz Boga, któremu będzie można zaufać. Albo jeżeli ten obraz zacznie nam słabnąć, ponieważ go nie rozwijamy, nie doświadczamy, nie pielęgnujemy, zaczniemy się zwracać do innych strategii. I najprawdopodobniej nasza naturalna tendencja zacznie przeważać. Ale tam jest bałwochwalstwo. Jako, mówiąc kolokwialnie, przegięcie w tym kierunku w naszym życiu. Otwarcie oczu na Bożą chwałę, na Bożą wspaniałość, żeby znów stać się jak dziecko. Mieć serce dziecka, które potrafi się zachwycić Bogiem, które potrafi zachwycić się drugim człowiekiem i relacją z drugim człowiekiem, który potrafi zachwycić się Bożą chwałą w przyrodzie i nie traktować tego jako składowisko zasobów, z których można byłoby coś zrobić, ale jako coś, przed czym możemy stanąć w zadziwieniu, które poprowadzi nas do uwielbienia. Stwórcy, który stoi za takim stworzeniem. Oczywiście inna perspektywa, o której należałoby wspomnieć w tym kontekście. Wszystko w Biblii mówi o relacjach, o więziach. W związku z tym od samego początku mamy budowanie jedności w różnorodności. I w tej różnorodności każdy z nas gdzieś jest przesunięty, dlatego że całość tego potrzebuje. Całość ma iść w zrównoważony sposób. ja powinienem o to zadbać i to jest moja odpowiedzialność, jeżeli chodzi o moje życie, ale my powinniśmy zadbać o to, jeżeli chodzi o zespoły, o projekty, o wspólnoty, o rodziny, które budujemy. Czy tam jest równowaga, dzięki której jesteśmy w stanie jak najmniej utykać, idąc cały czas do przodu ku wizji, która nas pociąga? A to jest możliwe. W Biblii wszystko mówi o relacjach, o więziach. To jest możliwe dzięki temu, jak pisze Paweł w swoich listach, że miłość jest spójnią tych wszystkich relacji. Miłość, która jest cierpliwa i życzliwa, nie zazdrości, nie wynosi się nad innych, nie jest zarozumiała, postępuje taktownie wobec drugiego, nie szuka własnej korzyści, nie wybucha gniewem, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, na której mogłaby skorzystać, ale cieszy się ze zwycięstwa prawdy. Miłość wszystko znosi, wszystkiemu ufa, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Taka miłość nigdy nie ustaje. Taka miłość nigdy nie ustaje. I to jest owoc zrównoważonego życia, do którego powołuje nas zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Kilka myśli, zachęcam do tego, żeby je rozwijać w swojej lekturze, w swoich rozmyślaniach, w ciągu tygodnia, w swoich modlitwach. Niech Bóg otworzy nasze oczy na to, czego potrzebujemy usłyszeć. Abyśmy byli w stanie przyjąć słowo, przyjąć światło dla naszych stóp, żebyśmy podążali za życiem prawdziwym, życiem obfitym, które jest Twoim darem, Panie. Amen.